Stopnia Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w Radiu Wnet. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy 15 tydzień roku i 98 dzień roku. I dzisiaj, jeżeli chodzi o garść informacji, wschód słońca mogliśmy oglądać o 5.55. Na zachód poczekamy do 19.22, a to pozwoli nam cieszyć się tym dniem przez 13 godzin i 27 minut. Imieniny obchodzi dziś Radosław, a także Julia i Cezary. Wszystkim im składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia, jeżeli chodzi o święta czy ważne wydarzenia. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Romów, a także środę Oktawy Wielkanocnej. Drodzy Państwo, w Kościele Katolickim to też właśnie dzisiaj przypada to święto, czyli Oktawa Wielkanocna, a do końca roku pozostało 187 dni roboczych i 81 dni wolnych od pracy. Może na koniec roku jeszcze nikt nie czeka. Wszyscy czekamy już na taką wiosnę w pełni. Rolnicy, drodzy Państwo, za to czekają na deszcze, bo te deszcze teraz są bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, tym bardziej w zderzeniu z tą dużą też globalną polityką, bo to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to, co dzieje się w Cieśninie Ormus, przekłada się między innymi na ceny nawozu. I to wszystko to, drodzy Państwo, jest dzisiaj, to są naczynia połączone, ta globalna polityka. Jak rozmawiałam z rolnikami z okolic swojego domu rodzinnego, oni wszyscy wskazują, że chyba jeszcze nigdy tak bardzo nie miała wpływu na ich codzienność, czy też na to, jak my to wszystko odczuwamy. Ja widzę, że z nami jest już Tomasz Grzywaczewski i za moment przejdziemy do rozmowy, podsumujemy bardzo gorącą noc na Bliskim Wschodzie. Wszyscy czekaliśmy, mieliśmy ultimatum prezydenta Donalda Trumpa, mamy wstępnie ogłoszony rozejm, ale zanim to rozmowa, to rozpoczniemy muzycznie i Tomasz Rosłoń wybierze dla Państwa pierwszy utwór. 7:15, drodzy Państwo, i przechodzimy do zapowiadanej już rozmowy. Jest z nami Tomasz Grzywaczewski, korespondent Radia Wnet ze Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Prezydent Donald Trump godzinę przed upłynięciem tego ultimatum ogłosił zawarcie dwutygodniowego rozejmu zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, także podjęcia rozmów pokojowych. Pierwsza tura ma rozpocząć się już w piątek w Islamabadzie. Czy to jest realna deeskalacja, czy tylko pewien dwutygodniowy oddech, pewna dwutygodniowa przerwa? Co w ogóle wiemy i co możemy powiedzieć z perspektywy tych ostatnich 24 godzin na temat konfliktu bliskowschodniego?
Przede wszystkim nie doszło do tego najczarniejszego scenariusza, czyli ogromnej eskalacji konfliktu, którą zapowiadał Donald Trump, mówiąc jeszcze kilkanaście godzin temu o tym, że dojdzie do zniszczenia cywilizacji irańskiej, de facto cywilizacji perskiej. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście te działania zbrojne zostaną wstrzymane. Wprawdzie po ogłoszeniu rozejmu doszło jeszcze do pewnych ostrzałów, ale to może wynikać też z pewnego rodzaju inercji systemu decyzyjnego w Iranie. Po prostu te decyzje, które zapadły na szczycie, muszą dotrzeć do poszczególnych oddziałów. Przy czym mamy jedną bardzo istotną niespójność w tym przekazie i w tym, co ma obejmować to zawieszenie broni. Dlatego, że premier Pakistanu Shehbaza Sharif oznajmił, że to zawieszenie broni obejmuje również działania zbrojne Izraela w Libanie. Tymczasem izraelski premier poinformował, że tak nie jest, że to zawieszenie broni dotyczy konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy szerzej działań dotyczących Iranu. Natomiast Izrael zamierza dalej kontynuować działania zbrojne, przede wszystkim w południowym Libanie, choć nieograniczone do południowego Libanu, bo przecież atakowany jest również Bejrut.
To jeszcze pozwolę sobie dopytać. Pojawiły się takie informacje, że strategia Izraela wobec Libanu dzisiaj, przecież to państwo już skrajnie pogrążone w kryzysie humanitarnym, że ona może być podobna do tego, co myśmy obserwowali przez ostatnie miesiące w strefie Gazy. Czy ty mógłbyś w kilku słowach opowiedzieć, o co chodzi z libańskim Hezbollahem i czy faktycznie jest to ryzyko, że będziemy obserwowali podobny scenariusz i podobne sceny, które były, nie wiem, w strefie Gazy czy też na zachodnim brzegu?
Myślę, że w tym momencie wszystko na to wskazuje. To znaczy Izrael jest zdeterminowany, żeby doprowadzić do spacyfikowania, zniszczenia Hezbollahu. Może nie całkowitego, bo to chyba nie jest możliwe. Nawet w przypadku Hamasu to się do końca Izraelowi nie udało. Natomiast rzeczywiście, żeby przetrącić kręgosłup tej organizacji terrorystycznej. Tylko że osiągnięcie tego celu prawdopodobnie będzie wymagało po prostu zrównania przede wszystkim południowego Libanu z ziemią. Chodzi tutaj przede wszystkim o tereny znajdujące się na południe od rzeki Litanii. Zatem możemy się spodziewać tego, że tam będzie dochodziło po prostu do masowego takiego systemowego niszczenia kolejnych miejscowości, co będzie się już się wiąże z eksodusem ludności cywilnej. Jak wiemy, Strefa Gazy została obrócona w gruzowisko. Południowy Liban jest oczywiście terenem nieporównywalnie większym, więc to nie będzie aż, myślę, że do tego stopnia możliwe do wykonania. Natomiast Izrael chce utworzyć tam strefę buforową, rzeczywiście zostawić spaloną ziemię, co będzie się wiązało z ogromnym cierpieniem mieszkańców tych terenów, jak powiedziałem, prawdopodobnie masowym eksodusem. To uderzy również w społeczności chrześcijańskie mieszkające w południowym Libanie. Tam warto pamiętać, że tam są bardzo silne ośrodki bliskowschodnich libańskich chrześcijan, chociażby w nadmorskim mieście Tyr. No i niestety widać, że tutaj Izrael jest niezwykle konsekwentny. Zresztą ja w ogóle uważam, że od początku, o ile mieliśmy problem z określeniem pewnej strategii, czy może celów, które chcą osiągnąć Stany Zjednoczone, uderzając na Iran, o tyle cele Izraela były dosyć jasno sprecyzowane. To po pierwsze było maksymalne osłabienie państwa irańskiego, a po drugie zniszczenie Hezbollahu i utworzenie tej strefy buforowej. W tym momencie Izrael przynajmniej czasowo, przerywa działania w Iranie. Myślę, że premier Netanyahu nie jest zachwycony tym zawieszeniem broni. Z punktu widzenia Tel Awiwu korzystne byłoby po prostu dalsze kontynuowanie tych ataków. Zresztą zauważmy, że Izrael już wcześniej przeprowadził ataki na chociażby obiekty naftowe, słynne obrazy płonących rafinerii pod Teheranem. I no, w tych działaniach był powstrzymywany przez Waszyngton. Ja myślę, że jednak tutaj były takie nadzieje w Tel Awiwie, że nie dojdzie do żadnego zawieszenia broni, tylko faktycznie dojdzie do takiej próby zniszczenia tego potencjału państwa irańskiego. To się nie wydarzyło, natomiast Izrael, jak widać, zamierza kontynuować swoją operację taką pacyfikacyjną w południowej części Libanu.
A do tego zawieszenia broni doszło, bo nie wiem, cieśnina Ormus to dzisiaj jest silniejsza karta przetargowa niż sam program nuklearny, na który tak często, prawda, wskazywała administracja, czy to Izraela, czy Stanów Zjednoczonych. Nie doszło dlatego, że prezydent Trump się przestraszył tej możliwej eskalacji, tego, że zbyt dużo straci militarnie, strategicznie. Dlaczego tak, no nie wiem, czy można mówić o wycofaniu się, ale ta retoryka była wczoraj bardzo ostra i w ostatnich dniach, a dzisiaj jest mowa o dwutygodniowym zawieszeniu broni.
A tutaj oczywiście myślę, że będzie bardzo mocno podgrzewana taka narracja o Trump jako taco. Taco, czyli skrót od Trump always chickens out, czyli Trump zawsze tchórzy, a przy okazji taco to nazwa popularnego dania kuchni meksykańskiej w formie takiego półnaleśnika, stąd też takie różnego rodzaju memy, prawda, gdzie występuje Donald Trump z tym taco na głowie. No i to już się zaczyna teraz oczywiście pojawiać. Ja jednak uważam, że to nie jest tak, myślę, że Trump stchórzył. Oczywiście taka operacja wiązałaby się z bardzo też potencjalnie dużymi stratami, również jeżeli chodzi o lotnictwo amerykańskie. I oczywiście dla Amerykanów blokada ciśniny Ormus była potężnym problemem. Natomiast tutaj niezwykle ważny jest czynnik chiński. Tutaj są już informacje, które myślę, że są realne, że Chiny interweniowały bardzo mocno, naciskając na Iran, żeby jednak zgodził się na pewnego rodzaju zawieszenie broni. Przypomnijmy, że duża część ropy płynąca przez cieśniny Ormus trafiała do Chin. Na dodatek sytuację komplikuje zaangażowanie Pakistanu, który występuje w roli mediatora, ale jednocześnie zapowiedział wczoraj, że jeżeli w ramach działań odwetowych Iran zdecydowałby się uderzyć na infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, to Pakistan jest skłonny wywiązywać się ze swoich porozumień obronnych z Riadem, co no było taką zawoalowaną groźbą na przykład pakistańskiego uderzenia na wschodni Iran, co w ogóle prowadziłoby do zadziwiającej sytuacji, gdzie dwóch partnerów chińskich mogłoby znaleźć się w konflikcie, we wzajemnym konflikcie, bo przecież Pakistan jest blisko powiązany z Chinami. Pekin traktuje Pakistan jako przeciwwagę z kolei, jako równoważenie wpływów Indii. Także taka potężna eskalacja tego konfliktu mogłaby być niekorzystna z punktu widzenia państwa środka. No i tutaj znowu możliwe są dwie interpretacje tych wydarzeń. Jedni powiedzą, no, że Chiny, jak ten, prawda, ten mędrzec, co to na wzgórzu obserwuje tę walkę tygrysów, to wyświetlane porównanie, ale to Chiny wyczekały i w ostatnim momencie wjeżdżają, wprawdzie po cichu, ale na białym koniu, jako ten, który jest w stanie zakończyć ten konflikt. Natomiast no, możemy też, że to jest też, uważam, równie uprawniona inna interpretacja wskazująca na to, że po prostu Chiny doszły do wniosku, że taka eskalacja no, realnie zagrozi ich interesom, zarówno z punktu widzenia dostępu do ropy naftowej, no ale też rozlewania się tego konfliktu na kolejnych chińskich sojuszników. I to nie jest tak, że dzisiaj Donald Trump tę wojnę przegrał. Znaczy, pamiętajmy, no jednak Iran został potężnie osłabiony. Zobaczymy, co wydarzy się za dwa tygodnie. Te negocjacje będą kontynuowane. Ja wiem, że ta retoryka Donalda Trumpa już naprawdę staje się trudna do zniesienia, no bo z jednej strony mówienie o, prawda, zniszczeniu całej cywilizacji, gdzie tutaj w ogóle pojawiły się oskarżenia, że Donald Trump nawołuje po prostu do ludobójstwa, do wymazania narodu, a jednocześnie no, takie bombastyczne oświadczenia, jak jego ostatni wpis sprzed dosłownie godziny, gdzie pisze, że nadchodzi złoty wiek Bliskiego Wschodu, wszyscy będą zarabiali pieniądze, będziemy się bogacili i w ogóle będzie cudownie. No więc to jakby w tej komunikacji ze strony Białego Domu ta dwubiegunowość, prawda, od apokalipsy i wymazowania cywilizacji po złoty wiek wspaniałych biznesów na Bliskim Wschodzie, no to jest bardzo wytrącające z równowagi. Natomiast patrząc tak realnie na sytuację, jaką mamy w tym momencie, no to Iran jest poważnie osłabiony. Jednocześnie Stany Zjednoczone przede wszystkim politycznie nie mogły sobie pozwolić na to, żeby ta cieśnina Ormuz była blokowana przez długi okres czasu, bo to po prostu powodowało wzrost cen w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie na tę decyzję o zawieszeniu broni błyskawicznie zareagowały giełdy. Baryłka ropy naftowej typu Brent spadła tam do $90, co jest znacznym spadkiem, już była grubo powyżej $100. Także Stany Zjednoczone dostają trochę oddechu. Zobaczymy, jak będą wyglądały konkretne punkty tego porozumienia pokojowego, które być może zostanie zawarte. No, zobaczymy też, jak to wpłynie na relacje, uważam, Stany Zjednoczone-Izrael, bo moim zdaniem jednak może nie być już powrotu do aż tak ogromnej miłości pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Być może Netanyahu jakby osiągnął tyle, ile mógł osiągnąć. On przecież, zresztą Izrael konsekwentnie próbował skłonić Stany Zjednoczone, przekonać do inwazji na Iran. Dopiero teraz to się udało. Ale być może okaże się, że to było takie maksimum tego, co Izrael jest w stanie załatwić w swojej polityce względem Stanów Zjednoczonych.
Cieśnina Ormus, no, jeden z najważniejszych szlaków też właśnie energetycznych. My tutaj w Polsce mamy wzrost, prawda, cen paliw. Ja mówiłam tutaj o ogromnym wzroście nawozów, co też przełoży się na pewno na droższą żywność, na trudną sytuację rolników, ale jest też drugie dno. Zaczęły pojawiać się informacje o tym, że przedłużająca się wojna, i teraz mówimy pewnie ta cieśnina Ormus i tak będzie kontrolowana w jakiś sposób, to też nie wiadomo, na ile to, prawda, ten ruch już będzie płynny, na ile to wszystko wpłynie realnie na ustawienie stabilizowanie się rynku. No i pojawiły się głosy, że to może doprowadzić do pewnego resetu między Unią Europejską a Rosją, bo po prostu będziemy musieli ponownie oprzeć się na częściowo na ich surowcach energetycznych. Czy widzisz takie ryzyko i co to by mogło oznaczać dla Polski?
No tutaj dochodzimy do bardzo newralgicznego problemu, jakim jest to, że faktycznie Unia Europejska jednak jest cały czas zbyt słabo zdywersyfikowana, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych. No tutaj cudowny pomysł postawienia na tylko odnawialne źródła energii i handlu, ten system handlu ETS-ami, no, który po prostu się nie sprawdza, to znaczy nie da się oprzeć gospodarki na zielonej energii. No tutaj głównie problem Niemiec, prawda, i wyłączenie elektrowni jądrowych i cała koncepcja niemieckiego Energiewende, która skończyła się spektakularną klęską najpierw po inwazji, brutalnej, barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Dzisiaj mamy kolejną odsłonę, gdzie okazuje się, że po prostu Europa jest w ogromnym stopniu zależna od tych zawirowań, jakie pojawiają się na Bliskim Wschodzie. Też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak te problemy nie są aż tak odczuwalne w Stanach Zjednoczonych. To znaczy tutaj to rzeczywiście, oczywiście to też jest odczuwalne, też wzrosły ceny tam mniej więcej $4 za galon na amerykańskich stacjach benzynowych, ale mam wrażenie, że to wywołuje jednak mimo wszystko mniejsze emocje niż w Europie, że Europa jest zdecydowanie tutaj bardziej narażona na te zmiany geopolityczne. Stany Zjednoczone mają większą odporność, także to jest dla europejskich decydentów bardzo poważny dzwonek, już syrena ostrzegawcza, że tę naszą niezależność energetyczną powinniśmy w inny sposób skonstruować. Stany Zjednoczone mają tutaj jednak zdecydowanie większą odporność. W samej kontroli cieśniny Ormus, to znowu zobaczmy, jak będą kształtowały się te porozumienia pokojowe. Gdyby miało się okazać, że Iran zachowa pełną kontrolę, albo na przykład będzie chciał jeszcze narzucać dodatkowe opłaty za korzystanie z cieśniny Ormus, no to będzie to oznaczało porażkę Stanów Zjednoczonych, no bo w zasadzie jeden z takich istotnych celów nie zostanie zrealizowany. Oczywiście Waszyngton będzie zawsze twierdził, że odnieśli pełen sukces, zniszczono potencjał armii irańskiej, że odbudowa tego potencjału zajmie 10 czy 15 lat, że program nuklearny, no to ta retoryka jest jasna. Natomiast takim realnym sukcesem byłoby właśnie przynajmniej częściowe przejęcie kontroli nad cieśniną Ormus lub też doprowadzenie do takiego złamania tego reżimu, że on po prostu będzie godził się na warunki narzucane przez Stany Zjednoczone. Może nie w takim stopniu, jak to robi w tym momencie pani Delcy Rodriguez, czyli nowa prezydent Wenezueli, która zaczyna tak w dużej mierze przyjmować polecenia płynące z Białego Domu, no ale że jednak ten reżim będzie zdecydowanie bardziej skłonny do tego, żeby pewne ważne kwestie ustalać z Waszyngtonem, a nie będzie traktował tylko Stanów Zjednoczonych jako śmiertelnego wroga i nie będzie funkcjonował jako państwo takie o charakterze bliżej, no, przynajmniej częściowo proxy Chin. Jak mówię, za wcześnie, żeby jeszcze to w tym momencie oceniać. Natomiast myślę, że dla Stanów dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście przechodzimy do negocjacji dyplomatycznych, politycznych i dajemy sobie pewien oddech w tym trwającym konflikcie, który po prostu przekładał się na spadek popularności tej ekipy rządzącej w Białym Domu.
I co będzie, i jak w praktyce będzie wyglądało to porozumienie, to dowiemy się pewnie za kilka dni. W piątek ruszają już te konkretne rozmowy. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Tomasz Grzywaczewski, korespondent Radia Wnet ze Stanów Zjednoczonych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję i dobrego dnia.
Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego dnia.
Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, godzina 7.30, Poranek Wnet trwa, a w studio jest już z nami kolejny gość, pan Daniel Ehaust, właściciel bloga Portal Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Opowiemy trochę o koncertach chopinowskich i o sali kongresowej. Ja sobie zerknę tutaj państwa wpis, jeden z takich, myślę, ważnych, bo to sprawa, którą wyście nagłaśniali. Zacytuję, to my jako pierwsi informowaliśmy o skandalicznym przedłużającym się remoncie sali kongresowej. Już prawie 12 lat, a koszty wzrosły już czterokrotnie. Opowiedzmy w kilku słowach słuchaczom Radia Wnet, jak do tego doszło.
W ogóle bardzo ciekawą historię. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, to jest tak, że cały Pałac Kultury i Nauki budowano, naprawdę budowano tam 3 lata. Natomiast sala kongresowa rzeczywiście jest obiektem, nawet nie jest obiektem trudnym, tylko jest takim obiektem o tyle ikonicznym dla miasta Warszawy, że jest to, bo Warszawa w ogóle ma bardzo mało scen muzycznych. W ogóle. My w tej chwili zostaliśmy pozbawieni jakiejkolwiek sceny muzycznej. Jedną sceną muzyczną jest Filharmonia Warszawska. Ale w związku z tym, że my tych scen muzycznych nie mamy, tak naprawdę Warszawę omijają bardzo ważne wydarzenia kulturalne i muzyczne, dlatego że sala Filharmonia sali się nie nadaje w ogóle na przykład do prezentowania tzw. muzyki wysokiej, czy muzyki, czy kultury wyższej. Natomiast sala kongresowa była dosyć niebywała i ona, cały remont powinien trwać rzeczywiście maksymalnie 2-3 lata. O co chodzi? Chodzi o to, że przy tego typu inwestycjach, w związku z tym, bo trzeba zacząć od początku, czyli problemem nie jest tego, że im się nie chce remontować z tej sali kongresowej, tylko im się przede wszystkim opłaca bardzo tak długo remontować salę kongresową. W związku z czym, że opłaca im się, dlaczego? Dlatego, że jakiekolwiek koszty, to samo było w przypadku Budimexu, który na przykład powinien oddać miastu na przykład pieniądze, no nie oddaje dlatego, że prawdopodobnie tramwaje warszawskie mogły na przykład napisać złą umowę. W sensie, że tramwaje warszawskie zaprojektowały jakąś linię tramwajową, ale się okazało, że jest obok cała masa, obok jakby zaprojektowanego projektu jest cała masa błędów. W związku z czym prawdopodobnie dogadują się między sobą, żeby Budimex nie mogło na przykład pozwać tramwajów warszawskich o to, że ten dał fatalną umowę i ta kara na przykład jest wynikiem tej fatalnej umowy. Prawdopodobnie może tak być salą kongresową, w związku z tym, że jest deficyt bardzo dobrych i kompetentnych urzędników w Warszawie, dlatego że Warszawa nie składa się z dobrych, kompetentnych urzędników, tylko Warszawa składa się w tej chwili z ogromnej rzeszy urzędników klakierów, którzy nie posiadają przede wszystkim kompetencji, które pozwalają na zbadanie błędu i dobrą ocenę tego błędu. W takim przypadku chociażby też ZDM Warszawa. I chodzi o to, że taka sala kongresowa, która powinna być remontowana, tak jak powiedziałem, 2-3 lata, w tej chwili przeciąga się 12 lat. Dlaczego? Dlatego, że na przykład już w tym roku są inne ceny, na przykład, nie wiem, fotele albo jakiegoś materiału. Ale to jest jeszcze inna sprawa. Sprawa jest jeszcze tak zwanych inwestycji, które nie mogą uciec z ręki Platformy Obywatelskiej. Dlatego, że Platforma Obywatelska i cała wierchuszka Platformy Obywatelskiej w tej chwili prywatyzuje się w sposób niemiłosierny, tak naprawdę od 20 lat prywatyzuje się na majątku warszawskim. I to jest przerażające, że u nich każda inwestycja jest zarobkiem dlatego, że tak, pan Zandberg nie odkrył niczego nowego, dlatego, że to my tak naprawdę, Portal Warszawski od wielu, wielu lat pisze o tym, kolesiosy nie bywałem w ratuszu. I właśnie sala kongresowa jest takim doskonałym przykładem, bo tam, proszę zobaczyć, że tam nie ma jednej osoby odpowiedzialnej. To jest jeszcze bardzo charakterystyczne, że w tych projektach nie ma osoby odpowiedzialnej.
To tylko tak, żebyśmy dobrze zrozumieli. Ten główny zarzut, jaki pada, tak, to jest taki, że po prostu miasto prowadzi źle strategiczne inwestycje. Ważne, że tutaj jakby wina jest systemowa, jeżeli chodzi o zarządzanie.
Bardzo dobrze pani powiedziała, właśnie, że nie możemy powiedzieć, że jest wina Kowalskiego, Nowaka, nie wiem, Gabrasiewicza, Hausta, nie wiem, kogokolwiek, tylko jest wina systemowa. To jest bardzo ciekawy model biznesowy, bo w takim modelu biznesowym nikt nie może ponieść konsekwencji. To jest absolutnie, ja nie wiem, tak jak jest strategia Neumana, to oni tutaj pewnie mają strategię Neumana po prostu na tej zasadzie, że nikt się nie przyzna. My się możemy śmiać, ale proszę pamiętać, że to są koszmarne straty finansowe dla nas wszystkich i mało tego, że to są straty, to są przede wszystkim również bardzo często podwyższone koszty. Bo proszę pamiętać, że na przykład jak są przeprowadzane i na przykład jak są, w jaki sposób są przeprowadzane przetargi w Warszawie. No przetargi przeprowadzane w Warszawie są w ten sposób, że nie wiem, zgłasza się 25 firm, to zawsze te 4 firmy, które są związane z obozem Kierwińskiego, zawsze dostają projekt do zrealizowania. Albo na przykład są jakieś aneksy dodawane do tych umów, albo na przykład takie punkty, które wyłączają czy wykluczają innych inwestorów z gry.
Koncerty,
i w ten sposób mamy.
Tak, koncerty chopinowskie. Ostatnio czytałam bardzo ciekawy artykuł, który kładzie nacisk na to, że kultura i te wspaniałe zasoby, jakie też my posiadamy jako Polska, powinna być pewnym soft power. Powinniśmy tego używać dzisiaj tak naprawdę jako konkretnego narzędzia w strategii, w geopolityce, bo jest wiele państw, które to robią i robią to sprawnie.
A Deutsche Grammophon kładzie rękę właśnie prawdopodobnie, Deutsche, to zresztą Marzena Nikiel też powiedziała, ujawniła, że Deutsche Grammophon w tej chwili zaczyna kłaść łapę w ogóle też na dziedzictwie Fryderyka Chopina. A więc w ogóle też kolejna sprawa się dziwna pojawia z Fryderykiem Chopinem, z którym to, akurat dla którego w mojej rodzinie Chopin to jest to trochę świętość. Ja pamiętam, nigdy nie zapomniałem, jak powiedziałem, że bardziej wolę muzykę Czajkowskiego, to babcia pokolenie Kolumbów i powstańców warszawskich mówiła, jak ty możesz, Piotr Czajkowski. Ale prawdą jest taka, że wszyscy wiemy, jak wyglądał festiwal chopinowski sprzed pół roku. No, powiem szczerze, trzeba być naprawdę dosyć niezłym durniem, żeby stwierdzić jednak, że można zrobić remont w czasie trwania, czyli żeby nie przesunąć tego remontu w czasie, czyli żeby zacząć ten remont tej złotej, tych wszystkich ulic, po prostu tuż po festiwalu. Okazało się, że nie. Pan Trzaskowski stwierdził, że przecież raz na 5 lat, że raz na jakiś czas może, ale okazuje się, że problem rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, też jest i tu jest problem systemowy, bo on również dotyczy Pałacu Ostrogskich, czyli tam, gdzie jest w tej chwili muzeum, czyli Instytut Fryderyka Chopina, ale również się okazuje, że zwykła Niecka, niby nic. Dlaczego? No prawdopodobnie, bo nie było po prostu, nikt nie przyszedł na teren i nie było rekonesansu tej Niecki. Prawdopodobnie oni wiedzieli, dobrze, to pewnie, pękła rurka. I oni stwierdzili na przykład, że to potrwa 2 tygodnie. A się okazuje, że na przykład, nie wiem, rurka była tak zrobiona, albo tak, że to wcale nie 2 tygodnie, a 2 miesiące. I to wszystko potwornie przedłuża inwestycje. I się okazuje, że w maju nie będzie koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich.
I na pewno piszą państwo zapytania do ratusza, jak miasto się broni, jak reaguje.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę pani i proszę państwa, a więc wcale rzeczy nie bywała. Rafał Trzaskowski ma nas wszystkich w 4 literach. I to nie jest ważne, czy to pani pisze pismo urzędowe, czy pisze pani pismo, że pismo wynikające z ustawy dziennikarskiej, o dziennikarstwie, czy o dostępie wniosku, o dostępie do informacji publicznej, czy pisze pani jako księżniczka brytyjska. Nie. Rafał Trzaskowski gremialnie naprawdę, to jest człowiek, ja mam jak najgorsze zdanie o Rafale Trzaskowskim i powiem szczerze, że jako katolik muszę się spowiadać z tego, bo to jest człowiek, który mnie doprowadza do szewskiej pasji. Bo to jest człowiek, który dezorganizuje życie nie tylko Warszawy, ale to jest człowiek, który dezorganizuje ducha tego miasta. Ten człowiek nie ma pomysłu na nic. To jest facecik, inteligencik, który sobie wymyślił wykreowany przez siebie obraz. Faceta, który będzie prezydentem. I się nagle okazuje, proszę mi wierzyć, że nic, proszę mi wierzyć, panie redaktorze, nie ma ani jednej sprawy rozpoczęte i do końca porządnie zakończone przez Rafała Trzaskowskiego.
Czyli rozumiem, że państwo piszecie pisma, pytania i co? I nie ma odpowiedzi?
Nie ma odpowiedzi. No ostatnio Piotrek Mazurek, radny PiS-u, no pewnie dlatego, że katofaszysta i pewnie dlatego nie dostał, oczywiście ja tu żartuję, 7 miesięcy czekał na odpowiedź.
To w takim razie mamy jakiekolwiek narzędzia, jeżeli mówimy o pewnych problemach systemowych. Te problemy przekładają się, rozumiem, bardzo mocno. To co można zrobić?
Nic. Zmartwychwstanie Warszawy musi być. Musi być wielkie przebudzenie tego miasta. Ja bardzo cierpię, ja to do pani mówię, wszystko jest fajnie, ale proszę wierzyć, ja pochodzę z bardzo z takiej rodziny warszawskiej od wielu, wielu pokoleń. Z rodziną wspaniałych nazwisk, urzędników. Prezydent, wiceprezydent Starzyńskiego Pochowski, to jest nasza rodzina, to był krewny, to był człowiek, który oddawał swoją... Oni jako urzędnicy dostawali bardzo określone kompetencje. I każdy z nich miał określoną, niby jest Kaznowska odpowiedzialna za coś tam. W rękach Kaznowskiej jest aktywna Warszawa. Aktywna Warszawa, czyli na przykład sprawa parkingów, też znikających miejsc parkingowych. Pani Machnowska niby jest za kulturę odpowiedzialna. Ale proszę zobaczyć, że to wszystko jest tak jakoś tak zbudowane, że to wszystko jest jakieś takie obłe. To wszystko przekracza jakby granice. Oni przerzucają się też tymi kompetencjami, że teraz urząd ten zrobi, teraz ten. Chodzi o to, że my nie mamy w tej chwili nic. Musi się miasto przebudzić. Miasto zaczyna się przebudzać. No niestety jest jeszcze drugi, inny problem. Portal warszawski jest jeden. Tu wszystkie pisma. Dlatego ja zmagam się z ogromną... Nam nic już nie wolno pisać. Oczywiście się śmiejemy z tego, ale my mamy myśleć tak, jak towarzysze, gieroje sobie tego życzą. Nie wolno, znaczy każde słowo napisane inaczej, czyli wynikające z samodzielnego myślenia, bo niestety prawdą jest taką, że samodzielne myślenie jest łaską i rzadkim talentem. Dzisiaj się okazuje. Myślałem, że to jest rzecz naturalna. Nie. I wyciąganie wniosku. Wie pani, gdyby jeszcze powstał taki jeden, dwa, trzy portale, to byśmy dali radę. A my jesteśmy w tej chwili sami. Nas jest raz, dwa, trzy, cztery osoby. Ale mamy tak, Wyborczą. Mamy wszystkie lokalne media w rękach. Dzień w dzień wydawane są potworne pieniądze na promocję Rafała Trzaskowskiego. Ludzie jadą do pracy, ludzie nie słuchają. Ludzie mają polityki dosyć. Ludzie mają dosyć tej gremialnej dezinformacji, która też panuje. I prawda jest taka, że wydawało mi się, że po Kierwińskim, tylko że po Miszalskim sprawa odwołania prezydenta Warszawy będzie łatwa. Nie, nie będzie łatwa.
Konkretne informacje na temat tego, co dzieje się, jak wygląda i remont, i także przyszłość koncertów chopinowskich, znajdą państwo na portalu Portal Warszawski.
Na Facebooku i na stronie portalwarszawski.pl.
My spróbujemy też takie pytanie wysłać do ratusza. Zobaczymy, czy uzyskamy jakąś odpowiedź. Damy też możliwość odniesienia się do słów tutaj pana, bo to są faktycznie też mocne, poważne zarzuty. I tutaj to, że pół roku czeka się na odpowiedź, jest to...
No nienormalne.
Tak. Nie powinno mieć to miejsca. W związku z tym na pewno też takie zapytania wyślemy i być może będzie kontynuacja tego tematu. To możemy obiecać słuchaczom Radia Wnet. A ja bardzo panu dziękuję. Pan Daniel Ehaust, właściciel bloga Portal. Tak. Warszawski.
Tak. Dziękujemy.
Był gościem Poranka Wnet. 7:42, drodzy państwo. Spoglądam na naszą listę. Jest Johnny Cash, jest także Zaz. To może niech pan Daniel wybierze.
Johnny Cash,
dobrze. 7.44, drodzy Państwo, studio Szanghaj. No właśnie, tutaj możemy już wyczytać, że kluczowe w tych negocjacjach i w zawartym wstępnie rozejmie na Bliskim Wschodzie kluczową rolę odgrywały i mogła odgrywać interwencja Chin. O tym, jak właśnie o tej sprawie opowie nam gospodarz studia Szanghaj. Jest z nami już pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, kłaniam się Pani redaktor.
No to tak, oddaję Panu głos.
Tak, otóż chciałbym Państwu powiedzieć, jak to z tej strony wyglądało. Czy niewątpliwie można powiedzieć, że tutaj panuje optymizm z tego powodu, że został zauważony udział Chin w tym zainicjowaniu tego procesu przerwania ognia. A rzeczywiście Chiny od samego początku konfliktu, to trzeba podkreślić, były bardzo aktywnie dyplomatycznie. Minister spraw zagranicznych Chin, pan Wang Yi, nie zarówno w wideokonferencje, jak spotykał się w zasadzie z wszystkimi zainteresowanymi. Oczywiście z Pakistanem również, o których była mowa, ale z krajami Zatoki Perskiej, od Arabii Saudyjskiej, Oman, Katar, no oczywiście z Iranem. Z Iranem był w zasadzie kilkakrotnie, przeprowadzał rozmowy. Ale to, co dla tego wydarzenia, które ma dzisiaj w zasadzie miejsce, ma znaczenie moim zdaniem to, że rozmowy, jakie zostały przeprowadzone między Chinami a Pakistanem. Otóż minister spraw zagranicznych Pakistan tu odgrywałby w tym wszystkim, uważam, że odgrywa rolę takiego proxy chińskiego. Dlaczego tak uważam? Że być może ze względu na wrażliwość Stanów Zjednoczonych i w ogóle innych mocarstw na Chiny, Chiny wyraźnie tutaj przyjęły taką postawę, że właśnie to, co Chiny chciałyby, ustalały, to Pakistan prezentował. Proszę zwrócić uwagę na to, jakoś tak umknęło, przynajmniej w komentarzach zagranicznych nie zauważyłem tego, co tutaj było bardzo podkreślane. Po pierwsze, Pakistan odbył spotkanie między ministrów spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Iranu, Turcji. No i oczywiście Pakistanu. I po tym spotkaniu tej czwórki odbyło w końcu marca, koniec marca, dosłownie przed świętami, przyleciał do Chin minister spraw zagranicznych Pakistanu. Dla mnie te dwie kropki się łączą. Minister spraw zagranicznych Pakistanu, który oczywiście, to też dyplomacja, przyleciał, no bo to 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Pakistanem, no ale to powiedzmy sobie, to jest najważniejszą sprawą jest przecież ten konflikt, ta wojna Stanów Izraela z Iranem. I otóż on był dość długo, bo ich kontakty, z kolei kolejna kropka w tej mojej tezie, to jest taka, że obaj ministrowie spraw zagranicznych bardzo często byli w kontaktach. To nie tylko, że tam w styczniu, ale już jak ten konflikt się zaczął, to w samym marcu najpierw dwukrotnie przeprowadzali takie wideo rozmowy, znaczy telefoniczne rozmowy. Więc tu bardzo intensywnie było na tej linii. Oczywiście, że tematem była sprawa Zatoki Perskiej, sprawa Iranu. I teraz proszę zwrócić uwagę również na to, iż właśnie tuż po wizycie, a przepraszam, jest jedna ważna rzecz, że on był kilka dni, on to nie było na zasadzie dwóch dni i wracał z powrotem, ale właśnie to Pakistan i Chiny oczywiście tu się zgodziły, zaproponował, aby właśnie w Islamabadzie odbyły się te pierwsze rozmowy na temat właśnie tego przerwania ognia, a w zasadzie jednoznacznego stanowiska Iranu, które tutaj jest oczywiście jak najbardziej popierane, żeby zawrzeć traktat pokojowy o nieagresji, żeby nie powtórzyło się więcej scenariusz tej wojny. I tutaj właśnie zarówno i znów do tej, tutaj dochodzi też i Egipt, który się włącza w, tutaj jak chińskie media podają, też się włącza w te rozmowy w Islamabadzie. Także będzie to no, taka już piątka, można powiedzieć. Teraz druga strona medalu jest taka, że Chiny zaproponowały pięciopunktowy plan pokojowy. Tak, nie dziesięciopunktowy. Iran proponuje dziesięciopunktowy, ale ten pięciopunktowy plan, to żeby nie zanudzać państwa, niczym on się specjalnie, ta inicjatywa nie różni od tego, co Iran chce, co Iran w swoich żądaniach wymaga od Stanów Zjednoczonych. Jest to po prostu rozszerzenie tego, bo oczywiście to zaprzestanie ochrona cywilów, zaprzestanie walk, nie atakowanie, przerwanie ognia oczywiście, bezpieczeństwa szlaków żeglugowych. Oczywiście to, te wszystkie punkty są, no plus do tego oczywiście, co Chiny na każdym kroku podkreślają, prymat Karty Narodów Zjednoczonych, które powinny właśnie w rozwiązaniu tego konfliktu, wszystkie strony powinny się kierować. Także podsumowując to, stwierdzam i dla mnie to widać jeszcze jednoznacznie, że to Chiny oczywiście stały za tą inicjatywą, a Pakistan będzie teraz uzgadniał, oczywiście koordynował z Chinami, ale będzie wszystko robił tak, jak to tutaj, że tak powiem, zostało uzgodnione.
No właśnie, no to teraz w takim razie, skoro Pakistan realizuje te propozycje chińskie, to nam pozostaje tylko czekać na konkrety. W piątek mamy kontynuację i te szczegółowe rozmowy. To teraz w takim razie przejdźmy do drugiego tematu, bo w zeszłym tygodniu obiecaliśmy słuchaczom Radia Wnet, że opowiemy o tym wielkim planie, nowym planie strategicznym Chin. No i w takim razie możemy przejść do tego tematu.
Tak. To jest, no, postaram się zmieścić i postaram, bo to jest rzeczywiście wielki plan, 150 stron. Nie mówiąc o tym, że on tym się różni od poprzednich pięcioletnich planów, że wyznacza cele, kierunki w takich trzech obszarach, w takich trzech czasowych okresach. Pierwszy to jest krótki, to jest oczywiście tegoroczny plan, ale średni, jak to jest określane tu w chińskich mediach, to jest pięcioletni i długoterminowy, który jest określany do 2035 i dalej. Także jest to dość obszerny dokument, ale co jest w nim takiego najważniejszego? Najważniejsze jest to, że on stawia modernizację chińskiego przemysłu na pierwszym miejscu. Jest to absolutnie rzecz, która ma wyznaczyć kierunek. To jest coś takiego, jak było to w 2015, ten słynny program Made in China, co zakończył się właśnie i transformacją zielonej energetyki i z samochodami elektrycznymi, baterie, etc., no, AI i tak dalej. Także to według chińskich władz stanowi podwaliny pod to, aby teraz w ciągu najbliższych 5 lat właśnie zbudować już bardzo mocne i silne podstawy chińskiej gospodarki. Tak, oczywiście, że jedna jest rzecz, którą też państwo przypuszczalnie już się spotkali z tym, a mianowicie jest to kwestia tego, że po raz pierwszy Chiny przyjęły na ten rok, ale na pewno i na kolejne, wzrost PKB na poziomie 4,5-5%. Jest to stosunkowo niski jak na Chiny, ale jest to, jak to analitycy nawet Banku Światowego wskazują, bardzo realistyczny. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście te wszystkie zawirowania w światowej gospodarce. I druga rzecz to jest oczywiście nie tylko zawirowania, ale jeśli Chiny chcą osiągnąć w 2030 poziom, i tak jest założone w tych dokumentach, poziom kraju, w którym mieszkańcy osiągną dochód na poziomie krajów rozwiniętych, umiarkowanie rozwiniętych. Czyli tutaj chcą równać już do tych najlepszych, że tak powiem. I eksperci wskazują na to, że Chiny, jeśli chcą osiągnąć taki cel, to muszą bezwzględnie rozwijać się w tempie 4,5 do 5% właśnie, a w zasadzie minimum, jak to wyliczyli, 4,17%. Inaczej po prostu nie osiągną tego przy rozmiarze tej ekonomii gospodarki. No ale właśnie, jakie tutaj też i cele? Oprócz oczywiście celów typu miejsca pracy, co jest oczywiście dużą bolączką, do której państwu wielokrotnie podkreślałem, co roku dla absolwentów, co roku na rynek pracy trafia 12 milionów i to potrzeba. I to podkreślano, że trzeba znaleźć miejsce dla tych ludzi. Również przynajmniej na ten rok jest zakładane wyjątkowo mniej, ale około 7% wzrostu wydatków na zbrojenia, na armię. W ubiegłym roku było 7,2, tak dla informacji. No ale to w sumie stanowi też niewiele, bo to jest 1,5% chińskiego PKB. Także w sumie to jest, że tak powiem, jak najmniej. We wszystkich dokumentach wskazane jest jedno też, że celem tych wszystkich zmian gospodarczych, o których jeszcze powiem oczywiście, jest człowiek. Jest wyraźnie podkreślone jest to, że to ludzie powinni na tych zmianach, na tych modernizacji i technologiach ludzie powinni korzystać i powinno im się żyć lepiej, na większej stopie życiowej. Więc nawet podkreślono w ten sposób, iż tylko i wyłącznie efekt jest ważny. Jaki jest efekt dla ludzi, dla społeczeństwa? Nie cyfry, nie wzrost PKB regionalny, prowincjonalny, czy nawet inwestycje, bo wszystko będzie rozliczane w ten sposób, że jeśli to rzeczywiście służy ludziom. Jeśli to służy ludziom, okej, możecie to robić. Jeśli nie, niestety, jeśli na pokaz tylko, żeby osiągnąć większy PKB, to wasza praca się skończy. Bardzo ostro tu postawiono. A właśnie, jeśli chodzi o kwestie gospodarki, wyraźnie jest postawione na, jakbym powiedział, tak dwie sprawy. Po pierwsze, kierunek, który jest, to są te branże strategiczne, które absolutnie są topem i priorytetem. To jest oczywiście półprzewodniki, to jest biofarmaceutyka, to jest ta gospodarka na niskich wysokościach, jak to się określa, czyli drony i latające taksówki. Równocześnie oczywiście chodzi o energię, nowe źródła energii, czyli to, nad czym pracują zresztą inne kraje, Stany Zjednoczone, czyli energia z syntezu reakcji atomowej. Oczywiście kwantowa, obliczenia kwantowe, jak i oczywiście sieć 6G. I to są takie, że tak powiem, priorytetowe kierunki, które mają Chiny doprowadzić do właśnie tego sukcesu. No i tak kończąc, jeszcze jest w tym dokumencie przyjmuje się, że do 2027 roku 70% docelowo się zakłada będzie penetracji sztucznej inteligencji w chińskiej gospodarce. Gospodarka ma być całkowicie do 90% do 2030. Oczywiście robotyka humanoidalna ma być takim filarem przemysłu, którego produkcja ma się podwoić w ciągu 5 lat. Oczywiście też bardzo dużą rolę ma rozwój kwantowej sieci komunikacyjnej, czyli że najprościej mówiąc, że w telefonach komórkowych będziemy mogli łączyć się za pomocą oczywiście tej kwantowej łączności poprzez kosmos, satelity i ma to zapewnić znacznie lepsze właśnie i przesyłanie danych przede wszystkim bezpieczniejsze. Drugą sprawą, bo w sumie o dwóch sprawach, jeśli chodzi o gospodarkę, to jest, kończąc już, to jest to, że to jest kwestia oczywiście samowystarczalności. Chiny bardzo mocno w tej pięciolatce starają na to, żeby nie być zależnym czy technologicznie, surowcowo, materiałowo od, no, mówi się o gospodarek zewnętrznych. Ale to, czyli tutaj chcą osiągnąć pełną niezależność. Oczywiście i to w tym, co było mówione, i robotyki, i transformacji przemysłu na
I tutaj na moment zgubiliśmy głos pana Andrzeja Zapackiego-Lianga, gospodarza studia Shanghai. Mam nadzieję, że zaraz wrócimy z tą korespondencją. W studiu jest także już Jakub Duszek.
Wróciłem.
To na moment nam przerwało, więc bardzo proszę, mamy minutkę jeszcze na dokończenie.
Tak, już kończę. Więc proszę państwa, to nawet i analitycy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że Chiny nadal będą tym motorem globalnej gospodarki, bądź co bądź przyczyniają się 30%, ale nie tylko. Ja to zakończę takim zdaniem, że to w zasadzie, a co dla Polski, co dla polskiego biznesu, no będzie tak, że trzeba będzie wybrać albo tańsze produkty i tak samo technologicznie rozwinięte z Chin, albo droższe ze Stanów Zjednoczonych, bo oni to są dwaj gracze, którzy się rzeczywiście liczą. A już naprawdę kończę, bo ważne wydarzenie się dzieje od wczoraj, a mianowicie przyjechała z wizytą w Chinach do końca tygodnia przewodnicząca pani Chang, przewodnicząca opozycyjnej partii na Tajwanie, którą tą wizytą wiąże się, ojejku, bardzo mocne i silne nadzieje, bardzo rozbuchane to jest, że to przyniesie jakiś przełom. Zobaczymy, ale o tym państwu opowiem następnym razem. Jeśli będą jakieś właśnie efekty, jak to przebiegało.
Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Shanghai, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
I my również pozdrawiamy serdecznie. Minutka po godzinie 8:00, drodzy państwo, Jakub Duszek w studio. O godzinie 8:10 rozmowa z eurodeputowaną Konfederacji Anną Bryłką. Później Strategy and Future, czyli pan Marek Budzisz. Jeszcze dużo ciekawych rozmów przed nami, ale teraz czas na Jakuba Duszaka i wiadomości w Radiu Wnet.
Wiadomości.
Premier Izraela Benjamin Netanyahu nie jest zadowolony z porozumienia między USA a Iranem, mówił w poranku Wnet korespondent w USA Tomasz Grzywaczewski.
Z punktu widzenia Tel Awiwu korzystne byłoby po prostu dalsze kontynuowanie tych ataków. Zresztą zauważmy, że Izrael już wcześniej przeprowadził ataki na chociażby obiekty naftowe. W tych działaniach był powstrzymywany przez Waszyngton. Ja myślę, że jednak tutaj były takie nadzieje w Tel Awiwie, że nie dojdzie do żadnego zawieszenia broni, tylko faktycznie dojdzie do takiej próby zniszczenia tego potencjału państwa irańskiego. To się nie wydarzyło. Natomiast Izrael, jak widać, zamierza kontynuować swoją operację pacyfikacyjną w południowej części Libanu.
Jak zapowiedział izraelski premier, dwutygodniowe zawieszenie broni nie obejmuje Libanu, zaprzeczając tym samym wcześniejszym doniesieniom medialnym. W całej sprawie niezwykle istotny jest czynnik chiński. Państwo środka naciskało na Teheran, aby przyjęto porozumienie, mówił dalej Tomasz Grzywaczewski.
Na dodatek sytuację komplikuje zaangażowanie Pakistanu, który występuje w roli mediatora, ale jednocześnie zapowiedział wczoraj, że jeżeli w ramach działań odwetowych Iran zdecydowałby się uderzyć na infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, to Pakistan jest skłonny wywiązywać się ze swoich porozumień obronnych z Riadem, co było taką zawoalowaną groźbą na przykład pakistańskiego uderzenia na wschodni Iran, co w ogóle prowadziłoby do zadziwiającej sytuacji, gdzie dwóch partnerów chińskich mogłoby znaleźć się w konflikcie.
Mówił korespondent Radia Wnet w USA Tomasz Grzywaczewski, a cała rozmowa na Wnet FM. USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Donald Trump wycofał się ze swoich gruźb zniszczenia całej irańskiej cywilizacji, jeśli tamtejszy rząd nie zawrze porozumienia i nie odblokuje cieśniny Ormus. Jak przekazał szef perskiego MSZ Abbas Araghchi, przez okres dwóch tygodni możliwe będzie bezpieczne przepłynięcie przez cieśninę. Araghchi zaznaczył jednak, że żegluga zostanie wznowiona przy koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu oraz z uwzględnieniem ograniczeń technicznych. Z kolei Trump oświadczył, że USA pomogą w zwiększeniu ruchu żeglugowego w cieśninie Ormus. Będziemy współpracować z każdym, kto wygra wybory na Węgrzech, ale jestem pewien, że zwycięży Viktor Orbán, powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance, który pojawił się wczoraj z dwudniową wizytą w Budapeszcie, aby wesprzeć Orbána przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 12 kwietnia. W swoim wystąpieniu Vance skrytykował Brukselę, określając działania unijnych urzędników jako jeden z najbardziej rażących przykładów zagranicznej ingerencji. Według wiceprezydenta dążyli oni do destabilizacji gospodarki Węgier, uderzając w ich niezależność energetyczną i windowanie kosztów życia obywateli. Vance zapowiedział również szybki koniec wojny z Iranem, dodając, że pokój na Ukrainie nadal stanowi priorytet dla interesów USA. Odnosząc się do zarzutów o prorosyjskość Orbána, Vance ocenił, że formułują je te same środowiska, które doprowadziły do budowy wrażliwej energetycznie gospodarki w Europie. To właśnie te błędy strukturalne miały realnie osłabić Ukrainę i wzmocnić pozycję Rosji. A Bloomberg ujawnił zapis rozmowy telefonicznej Viktora Orbána z Władimirem Putinem z 17 października. Węgierski premier zadeklarował w niej gotowość do bycia myszą, która pomoże rosyjskiemu lwu. Do kontaktu doszło tuż przed planowanym, lecz ostatecznie odwołanym szczytem Trump-Putin w Budapeszcie. Orbán zadeklarował gotowość do daleko idącej pomocy rosyjskiemu przywódcy, m.in. w kwestii uregulowania konfliktu na Ukrainie, oferując węgierską stolicę jako miejsce potencjalnych negocjacji. Nasza przyjaźń osiągnęła poziom pozwalający mi pomóc panu w każdy możliwy sposób. Gdziekolwiek moja pomoc okaże się przydatna, pozostaje do pańskiej dyspozycji, zadeklarował Orbán. Bill Gates ma zeznawać przed Kongresem USA na temat swoich kontaktów ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, potwierdzili BBC. Parlamentarzyści, milioner, filantrop jest kolejną znaną osobą publiczną, która zgodziła się zeznawać w tej sprawie przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów. Przesłuchanie zaplanowano na 10 czerwca. Gates nie został oskarżony o niewłaściwe zachowanie przez żadną z ofiar Epsteina, a jego obecność w materiałach śledczych nie oznacza działalności przestępczej. Gates odniósł się do swoich kontaktów z Epsteinem podczas spotkania z pracownikami swojej fundacji charytatywnej, gdzie, tu cytat, wziął odpowiedzialność za swoje działania.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, za wyjątkiem zachodu kraju wystąpią przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni na wybrzeżu, przez około 8 w centrum i na południowym wschodzie, do 12 na zachodzie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Liga Mistrzów. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Bayern Monachium wygrał w Madrycie z Realem 2-1. Od początku było to szybkie spotkanie, odbywające się w bardzo szybkim tempie, bo obydwa zespoły chciały strzelić gole. Po kwadransie Kylian Mbappé przegrał pojedynek sam na sam z Manuelem Neuerem, a Vinicius Junior również przegrywa pojedynek z legendą Bayernu, który naprawdę bronił fenomenalnie. Tym razem jednak to był strzał z dystansu. Andrzej Łunin nie był gorszy, też świetnie bronił bramki królewskich. Przełomowym momentem tego meczu był właśnie przełom dwóch połówek, bo pod koniec pierwszej gospodarze stracili gola, którego strzelił dla Bayernu Luis Diaz. Natomiast 21 sekund po wznowieniu gry Bawarczycy podwyższają na 2-0. Gnabry do Harry'ego Kane'a, Jangrik płaskim strzałem zza pola karnego mieścił piłkę w ramce. Po godzinie gry mogło być 1-2, ale Vinicius Junior z ostrego kąta nie trafił do pustej bramki. 74. minuta to gol dla Realu. Trent Alexander-Arnold znalazł Kyliana Mbappé i ten strzelił bramkę. Końcówka to już szalone ataki z jednej i z drugiej strony. Gole już nie padły. Za 8 dni rewanż w Monachium, gdzie rozstrzygnie się awans, ale trudno powiedzieć, bo oczywiście jedna bramka handicapu dla Bayernu, ale przy tak grającej ofensywie jednej i drugiej drużyny naprawdę wszystko może się wydarzyć. W drugim wczorajszym meczu Sporting Lizbona przegrał z Arsenalem 0-1. Mecz nie był pasjonujący. Najwięcej działo się w samej końcówce. Kai Havertz wszedł z ławki i w doliczonym czasie strzelił jedynego gola dla kanonierów. Akcja dwóch rezerwowych, bo podawał Martinelli, a Niemiec w sytuacji sam na sam pokonał Rui Silva. Dziś kolejne mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. Mistrzów o godzinie 21. FC Barcelona zagra z Atletico Madryt i o tej samej porze Paris Saint-Germain podejmuje Liverpool. Tymczasem ostatni mecz 27. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia zwyciężyła Zagłębie Lubin 3-1. Piękne gole dla żółto-niebieskich zdobyli Oskar Kubiak i Sebastian Kerk. Miedziowi złapali kontakt po bramce Levante Szabo, ale ostatni cios zadali gospodarze, a konkretnie Władysław Gutkowskis. Można powiedzieć, że trochę mieli ułatwione zadanie piłkarze Arki, bowiem od 47 minuty Zagłębie grało osłabione po czerwonej kartce dla Michała Nalepy. No i jak nie wierzyć w efekt nowej miotły, piłkarze z Gdyni w swoim pierwszym meczu poprowadził ich nowy szkoleniowiec Dariusz Banasiak, no i odnosi zwycięstwo. Arka dzięki temu zrównała się punktami z Legią po 33, ale to wciąż Gdynianie znajdują się w strefie spadkowej, Legia jest tuż nad nią. Z kolei Arka ma 3 punkty przewagi nad Widzewem. Ostatnią ekipą naszej ekstraklasy jest Termalika. Prowadzi Lech, który ma 3 punkty przewagi nad grupą pościgową Jagiellonia Górnik i punkt więcej nad punkt mniej od tej dwójki ma Zagłębie Lubin po tej wczorajszej porażce. Jedna smutna informacja, zmarł Mirca Lucescu, słynny, legendarny rumuński trener, który kilka dni temu przeszedł zawał serca, po którym znajdował się w stanie krytycznym. Informację o jego śmierci podał Szpital Uniwersytecki w Bukareszcie. To był wielokrotny selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Rumunii, dwukrotnie obejmował tę funkcję. No i w ostatnim sezonie także prowadził właśnie reprezentację Rumunii, która przegrała i odpadła po barażach o awans do Mistrzostw Świata. Niestety trener, no po prostu jego serce tego nie wytrzymało. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na BYD.com lub w najbliższym salonie BYD.
Po reklamie.
Autopromocja.
Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
Była autopromocja.
Poranek w Radiu Wnet. 8:12, druga godzina poranka w Radiu Wnet rozpoczęta. Drodzy Państwo, za moment połączenie z eurodeputowaną Konfederacji Anną Bryłką, ale zanim to połączenie, to najpierw zaśpiewa dla nas ZAS.
Witam.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
8.16. Drodzy Państwo, gościem wywiadu wnet jest zapowiadana już pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I pozwolę sobie zacząć od cytatu pani poseł. Na swoim X-ie napisała pani: ten wpis to kompromitacja wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Parlament Europejski złożył wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności umowy Mercosur z traktatami. Skarga o stwierdzeniu nieważności decyzji Rady z 9 stycznia to zupełnie inna ścieżka prawna. Pomimo zapowiedzi wniesienia skargi przez ministra Stefana Krajewskiego, do dziś nie podjęto żadnych działań w tej sprawie. A pod koniec marca premier Donald Tusk wprost ogłosił, że rząd nie zamierza tego robić. Pani poseł, jak my mamy to rozumieć? Dlaczego rząd nie złożył własnej skargi do TSUE?
Przede wszystkim dlatego, że nie chce wchodzić w konflikt z Komisją Europejską i nie chce się konfliktować z przewodniczącą von der Leyen. To są informacje, które w różny sposób kuluarowo docierają, ale też przez przekaz medialny, że pan premier nie chce się konfliktować z Komisją Europejską, a tak naprawdę jest to decyzja rządu. Natomiast ta wypowiedź pana premiera z marca pokazuje, że polskiemu rządowi nigdy nie zależało na tym, aby skutecznie zablokować tę umowę. I to, coś te wypowiedzi właśnie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, wiceministra Krajewskiego, no to są tylko i wyłącznie PR-owe wypowiedzi, PR-owe zagrywki, które nie mają żadnego pokrycia w skutecznym działaniu na poziomie Unii Europejskiej. Bo cały czas i pan premier, ale też wcześniej minister Krajewski, wicepremier Kosiniak-Kamysz zasłaniali się tym, że Parlament Europejski złożył właśnie ten wniosek o to, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawdził, czy umowa z krajami Mercosur jest zgodna z traktatami. No i Parlament Europejski niewielką większością skierował taki wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast ten wniosek nie zablokował wejścia w życie umowy z krajami Mercosur. No i ta decyzja, o której ja piszę, ta decyzja z 9 stycznia, no to jest ta decyzja o tymczasowym stosowaniu umowy z krajami Mercosur, również tej części handlowej, która po ogłoszeniu teraz przez Komisję Europejską ma wejść w życie 1 maja. No i moim zdaniem tam zachodzi bardzo silna przesłanka co do tego, aby wstrzymać to tymczasowe stosowanie, oczywiście gdyby taka skarga została przez polski rząd wniesiona. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec listopada w Parlamencie Europejskim zaczęły pojawiać się takie plotki, że tymczasowe stosowanie umowy z krajami Mercosur może mieć miejsce przed głosowaniem tej umowy w Parlamencie Europejskim. I wtedy Komisja Europejska, nas, posłów Komisji Handlu Zagranicznego, zapewniała, że nic takiego nie będzie miało miejsca, a ten zapis w decyzji z tego 9 stycznia to jest tylko i wyłącznie zapis dotyczący krajów Mercosur, który może być nieumyślnie zrozumiany przez parlamentarzystów jako taki, który daje taką furtkę do tego, że aby ta umowa była tymczasowo stosowana przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim. I Komisja Europejska nas wtedy, w zeszłym roku, zapewniała, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Okazuje się, że teraz, pomimo tego, że Parlament Europejski nie głosował nad umową z krajami Mercosur, ta umowa ma tymczasowo obowiązywać przed jej wejściem w życie od 1 maja.
Czyli
to pokazuje, że Komisja Europejska złamała procedury, które sama wyznaczyła przy ratyfikacji tej umowy. I jest to silna przesłanka do tego, żeby wnieść taką skargę. Co więcej, to jest też silna przesłanka co do tego, że Trybunał Sprawiedliwości oczywiście, gdyby chciał orzec zgodnie z faktami i zgodnie z tą całą procedurą i tymi wszystkimi niejasnościami, które narosły w ramach tej ratyfikacji, mógłby orzec, że jest nieważny ten akt prawny, co oczywiście dawałoby szansę i oczywiście złożenie takiej skargi mogłoby również skutkować tym, że to tymczasowe stosowanie nie miałoby miejsca od 1 maja. Natomiast do 1 maja zostało bardzo niewiele czasu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiele też takich nieprawdziwych informacji pojawiło się, że już jest za późno na wniesienie skargi. Nie jest za późno. Decyzja ta z 9 stycznia, ona została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 20 28 lutego. Jest 60 dni na wniesienie takiej skargi i jest też tam kilka dni takich proceduralnych, o których już same procedury po prostu przewidują. Więc jest czas na wniesienie, jest możliwość wniesienia. To jest tylko i wyłącznie kwestia woli politycznej.
No właśnie.
A moim zdaniem i większy jest zamęt i zamieszanie, tym lepiej dla koalicji rządzącej, dlatego że tak naprawdę nikt już się nie orientuje, co się dzieje z tą umową z krajami Mercosur, bo nikt nie wie, co to znaczy tymczasowe stosowanie. Po prostu jest gigantyczne zamieszanie, które służy koalicji rządzącej, a niestety spodziewam się, że ta umowa tymczasowo wejdzie w życie 1 maja i nie ma co się łudzić. Jak już wejdzie tymczasowo w życie, no to już będzie obowiązywać, po prostu będzie obowiązywać, będzie stosowana i nawet późniejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim, które mogłoby przecież odrzucić tę część handlową, po prostu już tego faktu nie zmieni.
My spróbujemy wysłać takie zapytanie do rządu, bo teraz tak, pani poseł, ja rozumiem, że no, ta skarga już powinna dawno zostać wniesiona, a jeżeli tych działań nie ma, to jest to zaniechanie na szkodę polskiego rolnika, bo tu wielokrotnie nagłaśnialiśmy, jakie to ma realne przełożenie i ta umowa, jak może wpłynąć na sytuację naszych rolników. Jeżeli jest zaniechanie i nie ma woli politycznej, to kto tak naprawdę za to najbardziej odpowiada? Kto ponosi polityczną odpowiedzialność? Czy to jest premier, czy minister rolnictwa, czy pan wicepremier Kosiniak-Kamysz? Można powiedzieć, na czyich barkach tutaj spoczywa obecnie to największe brzemię, jeżeli no, nic nie zrobimy w tej sprawie?
No przede wszystkim odpowiedzialność spoczywa na samym, na premierze Tusku. To jest bezdyskusyjne, dlatego że akurat minister Krajewski ma ograniczone narzędzia, bo polityka handlowa nie jest w kompetencji jego resortu. Polityka handlowa jest kompetencją resortu rozwoju, na czele którego teraz stoi minister Domański. I przecież na początku marca pojawiła się informacja, że dopiero jakoś w okolicach 6 marca minister Krajewski w ogóle wysłał zapytanie do ministra Domańskiego, czy jest możliwość wniesienia tej skargi i czy w ogóle rząd coś takiego rozpatruje. Więc to pokazuje, że na poziomie rządu w ogóle nie było jakiejkolwiek na ten temat debaty, a moim zdaniem no, taki temat po prostu powinien zostać po pierwsze włożony do porządku obrad rządu, Rady Ministrów, które się odbywają mniej więcej co tydzień, co każdy wtorek, ale co ważniejsze, no przecież polski rząd, polski Sejm przyjął uchwałę wzywającą polski rząd i zobowiązującą polski rząd do tego, żeby taką skargę złożyć. I oczywiście to bezdyskusyjnie po prostu odpowiedzialność spoczywa na samym panu premierze i pan premier jest odpowiedzialny za to, że ta skarga nie zostanie, najprawdopodobniej nie zostanie wniesiona. Natomiast na pewno mnie cieszy to, że pan prezydent w ogóle ten temat wprowadził do debaty. I oczywiście pan prezydent nie ma takich narzędzi, żeby taką skargę wnieść. Natomiast sam fakt wprowadzenia tego tematu do debaty jest bardzo istotny. I pani redaktor powiedziała tutaj o rolnikach, którzy są narażeni na nieuczciwą konkurencję. To nie tylko w Polsce rolnicy są narażeni na nieuczciwą konkurencję. To cały europejski sektor rolno-spożywczy jest narażony na nieuczciwą konkurencję, ale co ważniejsze, europejscy konsumenci. Przykład słonecznika, który płynął do Europy. No, okazuje się, że wszystkie partie nie nadawały się do konsumpcji, musiały zostać, były po prostu zawierały substancje toksyczne. Mięso, wołowina z hormonami wzrostu z Urugwaju pojawiła się także w Polsce. To jest informacja teraz w Wielkopolskiej Inspekcji Weterynaryjnej. To jest zagrożenie także dla konsumentów. My jako Polska i mówienie teraz Ministerstwo Rolnictwa tłumaczące, że tutaj będzie kontrola żywności. Nie, nie będzie kontroli żywności. Pani redaktor, nie da się kontrolować każdego konteneru żywności i Unia Europejska zrezygnowała z klauzul lustrzanych. Klauzule lustrzane nigdy nie były przedmiotem negocjacji umowy z krajami Mercosur. Klauzule lustrzane polegają na tym, że standardy produkcji mają być lustrzanym odbiciem w obu regionach, czyli w Unii Europejskiej i w Mercosurze. I tego nie ma. I nikt nie będzie kontrolował tego, jak wygląda cały proces produkcji żywności w Unii Europejskiej, w krajach Mercosur i nikt nie będzie w stanie kontrolować tego, co tutaj do nas przyjeżdża, a te kontrole, które już teraz są, no pokazują na skalę różnicy w tej produkcji i skalę również tego, że jest to szkodliwa i niebezpieczna, toksyczna żywność.
A już od 1 maja zacznie działać to tymczasowe stosowanie tej umowy, no i będziemy na pewno informować o tym, jak wyglądają te skutki dla polskiego rolnictwa, też dla naszych konsumentów. Pani tutaj zwraca uwagę, że to nie tylko jest kwestia Polski, ale szeroko rozumianego rynku europejskiego. No jeżeli mowa też o tej wspólnocie i wspólnym zadłużeniu, no to przejdźmy teraz do programu SAFE. Pan wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zauważył, że rumuński program SAFE stanął pod znakiem zapytania po tym, jak niektórzy dostawcy gwałtownie podnieśli ceny tuż przed podpisaniem kontraktu, wykorzystując wpisane założenia w te założenia SAFE presję czasu i brak możliwości zmiany decyzji. Dlaczego rumuński rząd wstrzymał się z tym programem i co pokazuje ten przykład Rumunii?
No przede wszystkim minister obrony Rumunii jasno wskazał, że nie podpisze kontraktów, które będą droższe o 30%. I myśmy jako Konfederacja, zresztą pani redaktor doskonale wie, że od początku bardzo krytycznie podchodziliśmy do całego tego mechanizmu i do tego, jak ten mechanizm może funkcjonować, może działać. I no właśnie przykład ten rumuński pokazuje, że w związku z tym, że są te środki finansowe, mamy zawyżone ceny. Tu chodziło oczywiście o tym, jak niektórzy dostawcy, przede wszystkim niemiecki Rheinmetall, gwałtownie zostały gwałtownie podniesione te ceny przed podpisaniem kontraktów, wykorzystując właśnie taką lukę i lukę polegającą na tym, że jest ta presja czasowa, że i nie można tej decyzji tak swobodnie zmienić, bo ja przypomnę i naszym słuchaczom też przypomnę, że w całym tym mechanizmie SAFE są bardzo wyśrubowane daty, negocjacje, te wytyczne dotyczące tej presji czasu, te pieniądze trzeba wydać do 2030 roku, te umowy też trzeba w odpowiednim momencie podpisać. Oczywiście to wszystko jest przedmiotem tej umowy pożyczkowej podpisywanej z Komisją Europejską, ale również tych umów podpisywanych z dostawcami całego tego sprzętu. I myśmy jeden z naszych argumentów, którym krytykowaliśmy to całe rozporządzenie SAFE i cały ten mechanizm SAFE, jest między innymi ta cała kwalifikowalność i te wszystkie warunki, które są elementem wydatkowania tych środków, które stawiają de facto właśnie państwa członkowskie pod silną presją czasową. No i właśnie przykład rumuński pokazuje, że w jaki sposób to może być wykorzystywane i jest to po prostu przejadanie tych środków finansowych na tą obronność.
Tutaj oczywiste pytanie, czy Polska może powtórzyć taki scenariusz, jaki dzisiaj obserwujemy w Rumunii, a też co możemy zrobić, jakie mamy narzędzia, aby Polska, aby już teraz nas jakoś zabezpieczyć, nie wiem, pokazać, ujawnić warunki negocjacji, zabezpieczyć ceny, co możemy zrobić?
No przede wszystkim, ja nie wiem, ja sobie zdaję sprawę, że być może część środków wydawanych na obronność powinno mieć jakąś klauzulę niejawności i chyba jest to też oczywiste, że nie o wszystkim się mówi publicznie. Natomiast ja się bardziej obawiam tego, czy polski minister obrony będzie na tyle odważny i na tyle zdecydowany, jak minister obrony Rumunii, który widząc zawyżone kontrakty, ceny tych kontraktów i tych dostaw, po prostu powie nie zgadzam się. I to jest pytanie tylko i wyłącznie o taką kwestię, czy widząc i dostrzegając zawyżone ceny, tak jak w przypadku Rumunii tych kontraktów, czy w ogóle polski minister obrony będzie w stanie powiedzieć nie zgadzamy się, to nie na to się umawialiśmy, to nie powinno tak wyglądać. To jest wykorzystywanie po prostu presji czasowej i sytuacji związanej z wydatkowaniem tych środków finansowych. Od początku mówiliśmy, że te warunki, które są zanotowane i które są przedmiotem tego całego rozporządzenia, są bardzo ryzykowne, są niebezpieczne, że jest to pewnego rodzaju pułapka, w którą jak się wejdzie, będzie bardzo trudno wyjść.
A jeżeli znów zabraknie tej woli politycznej, wspomnianej też przy rozmowie o Mercosur, no to jaki nas może czekać scenariusz? Za kilka miesięcy to będzie już wchodziło w życie, może się okazać, że mamy kontrakty niekorzystne, że nie mamy dostępu do realnej technologii, no i co za tym idzie też bez jakichś realnych korzyści dla naszych zakładów, to ryzyko jest, zdaniem pani poseł, duże, realne?
Jest duże. Znaczy, wszystko będzie się teraz wyjaśniało w najbliższych tygodniach. To znaczy, teraz powinno dojść do podpisania umowy pożyczkowej między Polską a Komisją Europejską i część ta zaliczkowa tych pieniędzy wpłynie. Do końca maja muszą zostać podpisane umowy na samodzielne zakupy. Te samodzielne zakupy, z tego co ja rozumiem, z wypowiedzi przedstawicieli rządu, one mają się odbywać w polskim przemyśle zbrojeniowym. No i pytanie, ile tych umów do końca maja maja zostanie podpisanych. No i wtedy pod koniec maja, czy nawet na początku czerwca, po prostu dowiemy się, ile, jaką część tych samodzielnych zakupów będziemy wykonywać w polskim przemyśle zbrojeniowym. I tu wszystkie te umowy zdążył polski rząd podpisać już z dostawcami tego sprzętu. No i wtedy będziemy wiedzieć, czy w jakiej sytuacji jesteśmy. I jeśli się okaże, że nie udało się tych wszystkich umów podpisać albo tych wszystkich zakontraktowanych, przygotowanych wcześniej środków finansowych wydać w polskim przemyśle zbrojeniowym, no to wtedy będzie Polska musiała szukać innego państwa, które będzie chciało z Polską uczestniczyć w tych wspólnych zakupach, bo ja przypomnę też naszym słuchaczom, że zamysłem całego rozporządzenia SAFE są wspólne zakupy. To znaczy zakupy dokonywane przez co najmniej dwa państwa członkowskie. Oczywiście te zakupy muszą się odbywać w europejskim przemyśle zbrojeniowym. I teraz trudno będzie na pewno Polsce znaleźć państwo, które będzie chciało robić wspólnie zakupy z Polską w polskim przemyśle zbrojeniowym, no bo każde państwo uczestniczące w tym programie będzie chciało jednak robić te zakupy we własnym państwie, albo też nie musi mieć zbieżnych interesów zakupowych z Polską. To znaczy inne potrzeby wojskowe ma Polska, inne potrzeby wojskowe mają Włochy czy Francja. I to jest coś zupełnie, zupełnie naturalnego. My mamy inną perspektywę, oni mają zupełnie inną perspektywę. Więc to są pytania, na które ja nie znam odpowiedzi i obawiam się, że również przedstawiciele polskiego rządu też do końca nie znają odpowiedzi, bo te wypowiedzi, czy minister Sobkowiak, czy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no mnie czasami mrożą. To znaczy nie można cały czas sensownych pytań sprowadzać do jakiegoś absurdu i do tego, że tutaj każdy, kto krytykuje SAFE, no to jest, jak to pan premier powiedział, zakutym łbem. No nie, my jako opozycja mamy obowiązek o te wszystkie rzeczy pytać i mamy również obowiązek o tym wszystkim informować Polaków, dlatego że Polacy muszą mieć świadomość, że to jest są gigantyczne środki finansowe, które obciążają nasz budżet, nasze finanse publiczne na kolejne kilka dekad. I my za to wszystko będziemy musieli zapłacić. No i to się będzie musiało wiązać z jakimiś przesunięciem środków finansowych w budżecie i tak dalej. I Polacy, zresztą ta debata moim zdaniem odbywa się rok za późno. To jest rok za późno. Dlaczego w ogóle nie było debaty, kiedy Polska w ogóle wnioskowała te 44 miliardy euro? Dlaczego wtedy nie debatowaliśmy w polskim Sejmie?
To się stało trochę ponad naszymi głowami. Użyła pani poseł tego cytatu, zakute łby, i tak od razu automatycznie przejdziemy. Skojarzył mi się on z retoryką i z językiem używanym obecnie przez prezydenta Donalda Trumpa. I przejdźmy jeszcze na moment do tego konfliktu bliskowschodniego. Jak Unia Europejska w ogóle komentuje i co mówi się w kuluarach na temat i strategii Stanów Zjednoczonych, ale też właśnie tych wystąpień, co najmniej ekscentrycznych, a na pewno niedyplomatycznych prezydenta Donalda Trumpa.
Na pewno Unia Europejska, tutaj mieliśmy przede wszystkim wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej, natomiast raczej Unia Europejska raczej dość ostrożnie podchodzi do tych wypowiedzi i to, co Unię Europejską w pierwszej kolejności oczywiście interesuje, to jest bezpieczeństwo surowcowe, bezpieczeństwo energetyczne, no bo nie ma co się tutaj oszukiwać. Europa jest regionem, który jest bardzo mocno dotknięty tą wojną na Bliskim Wschodzie, zamknięciem cieśniny Ormus i tak dalej, więc to wszystko ma bezpośredni też wpływ na Unię Europejską. Natomiast Unia Europejska po prostu jest też niezdolna do podejmowania jakichkolwiek działań. Te wypowiedzi są tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś się wypowiedział, ale nie mają realnego przełożenia, bo oczywiście liczą się wypowiedzi tylko i wyłącznie liderów państw członkowskich Unii Europejskiej. Na pewno nie wiem, czy już została skomentowana to zawieszenie broni, czy ktokolwiek tam już się wypowiedział, czy przewodnicząca von der Leyen, czy tutaj najważniejsi liderzy unijni. Natomiast na pewno dobrze, że do tego zawieszenia dochodzi, natomiast też pewnie tutaj wszyscy czekamy, ostrożnie komentujemy i czekamy na to, co się wydarzy w najbliższych godzinach i dniach, czy to zawieszenie broni faktycznie będzie miało miejsce, no i uspokoi tą sytuację na Bliskim Wschodzie, bo każdy przedłużający się konflikt w tym regionie no, ma też bezpośredni wpływ na to, jak wygląda polityka surowcowa w Polsce, ale jak wyglądają skutki tej polityki surowcowej w Polsce i dostępność też paliw, przede wszystkim ropy, którą w dużej mierze ponad połowę importowanej ropy importujemy właśnie z Arabii Saudyjskiej, więc Polska jest bezpośrednio zainteresowana tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej.
To prawda i na pewno do tego tematu będziemy wracać. Bardzo serdecznie pani poseł dziękuję za rozmowę. Pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Pozdrawiamy. 8:35, drodzy państwo, a za moment porozmawiamy z Markiem Budziszem, ekspertem do spraw polityki międzynarodowej ze Strategy and Future, ale zanim ta rozmowa, to jeszcze na naszej liście Queen. Ósma 40, drodzy państwo, my mamy połączenie z zapowiadanym gościem. Jest z nami pan Marek Budzisz, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, Strategy and Future, także autor wielu książek, publikacji, między innymi Obywatelska Armia Rzeczpospolitej czy Samotność Strategiczna Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Godzinę przed upłynięciem terminu ultimatum prezydent Donald Trump poinformował o osiągnięciu porozumienia w sprawie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Jak mamy to rozumieć? Co to oznacza?
Wydaje mi się, że porozumienie to jest określenie na wyrost. Na razie osiągnięto coś na kształt wstępnej umowy dotyczącej dwutygodniowego okresu negocjacyjnego, kiedy to zawieszenie broni połączone z odblokowaniem ciśniny Ormus będzie miało miejsce, a strony negocjują warunki zakończenia wojny. To było możliwe dzięki takiej misji pośrednictwa przede wszystkim Pakistanu i szefa tamtejszych sił zbrojnych, marszałka Munira. No ale to jest dopiero punkt wyjścia. W związku z tym trudno przesądzać, czy te rozmowy zakończą się z takim oto skutkiem, że wojna już nie wróci na Bliski Wschód. Natomiast oczywiście każda ze stron będzie twierdziła i znajdzie zresztą podstawy w tekście tego porozumienia czy tej wstępnej umowy, będzie twierdziła, że tę wojnę wygrywa.
No właśnie, ale teraz pojawiły się takie komentarze, że prezydent Donald Trump przestraszył się konsekwencji militarnych, tego, że mogłoby dojść do jeszcze większej eskalacji, a jednocześnie tutaj Iran pokazał swoją wzmocnioną pozycję, jakby pokazał, że potrafi wymusić negocjacje dzięki kontroli tej cieśniny Ormus. Czy faktycznie tak możemy to rozumieć?
Wydaje mi się, że te spekulacje czy te oceny są nieuprawnione. Chociaż rzeczywiście trudno oceniać dzień, który się jeszcze nie skończył, bo jesteśmy, tak jak powiedziałem, na początku drogi. Te 10 punktów, które mają być takim pewną bazą dla negocjacji, one mogą być dość dowolnie czy w różny sposób interpretowane. W tym sensie wykładnia tego, co one oznaczają, będzie tutaj kluczowa, jeśli chcemy mówić o zakończeniu konfliktu i o tym, kto zrealizował swoje cele polityczne. Dlatego, że nawet ten, który mówi o tym, iż Iran nie będzie dążył do posiadania broni jądrowej, on w gruncie rzeczy nie jest niczym nowym. Na tego rodzaju deklaracje Iran składa właściwie od zawsze, twierdząc, że program nuklearny, który realizuje, ma charakter cywilny, a nie wojskowy. Więc w tym sensie nawet zapis dotyczący bezpośrednio tej kwestii może być dowolnie interpretowany. I te dwa tygodnie negocjacji, które mogą być też przecież przedłużane, będą tym czasem potrzebnym na zbudowanie wykładni. Podobnie można interpretować inne punkty, na przykład punkt mówiący o otworzeniu cieśniny Ormus, ale tam to sformułowanie, które się znajduje w tym 10-punktowym planie, w nim mówi się o protokole związanym z otworzeniem cieśniny Ormus, co znów może być dowolnie interpretowane, dlatego że Amerykanie domagają się jakby bezwarunkowego umożliwienia żeglugi statków handlowych przez tą cieśninę. A z kolei Iran twierdzi, że będzie chciał pobierać z tego tytułu opłaty i sformułowanie protokół umożliwia różne interpretacje, tak długo, jak długo nie mamy do czynienia z bardzo szczegółową wykładnią tego, co strony rozumieją. No ale to dopiero przed nami, bo w piątek mają się zacząć, w świetle tych informacji, już rozmowy najprawdopodobniej w Islamabadzie, one będą prowadzone.
No właśnie, zwrócił pan uwagę na to, że te rozmowy pokojowe wcale nie oznaczają jakby już końca tego kryzysu. Iran też chce częściowo kontrolować nadal cieśninę Ormus. Pytam też trochę o to, pojawiła się w ostatnich dniach informacja o poważnych problemach finansowych grupy Azoty. Rząd alarmuje, że ta spółka, ta firma jest tak naprawdę na granicy przetrwania. Pan zwrócił uwagę w naszej ostatniej rozmowie chyba kilka dni czy dwa tygodnie temu na temat cen nawozów i tego, jak może nam się załamać rynek. Czy trochę nie jest tak, że właśnie zbyt rynki zbyt optymistycznie przyjęły wiadomość o rozejmie, bo dzisiaj pojawiły się już informacje o tym, że prawda, bardzo mocno spadła cena za baryłkę ropy. No i czy wiadomo, jak ta sytuacja się rozwinie, jeżeli chodzi o polskich rolników, ale nie tylko, bo też ogólnie konsumentów i jaką tutaj możemy mieć sytuację?
Grupa Azoty, wydaje mi się, jest na krawędzi upadłości już od jesieni ubiegłego roku. W związku z tym to nie jest jakaś nowa informacja. Oczywiście ta sytuacja na rynku przede wszystkim gazu i ceny tego paliwa powodują jeszcze pogorszenie tejże sytuacji. Ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że polityka polskiego rządu, użyję tu pewnego eufemizmu, jeśli chodzi o sytuację na rynku środków do produkcji rolnej, no pozostawia wiele do życzenia. Jeśli w ogóle można tutaj mówić o jakiejś wspólnej polityce, a raczej ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim doraźnym reagowaniem na kolejne sytuacje kryzysowe. To nie jest coś, co można by określić mianem strategii. Natomiast wracając do kwestii reakcji rynków. Otóż wydaje mi się, że rynki w sposób prawidłowy odczytały to, co się stało. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z takim bardzo groźnie brzmiącym ultimatum Donalda Trumpa, 12-godzinnym, i z wielu informacji też wynikało, że te amerykańskie bombowce wystartowały i przemieszczały się w stronę Iranu. Po drugie, mieliśmy do czynienia z rozmowami, nazwijmy to ostatniej szansy, realizowanymi przez dyplomację pakistańską, ale pojawiły się też informacje o presji Chin wywieranej na Iranie, żeby to Iran ustąpił. I mamy też informacje chociażby portalu Axios, które wymagają oczywiście potwierdzenia, że ten ostateczny tekst, czy może nie ostateczny, ta zgoda Iranu na rozpoczęcie negocjacji została to zaakceptowane przez obecnego przywódcę tego państwa, czyli Mujtabę Chameneiego. To by wskazywało, że Iran ustąpił pod presją amerykańską. To ustępstwo nie jest podpisaniem czegoś na kształt aktu bezwarunkowej kapitulacji Iranu, bo tego się w gruncie rzeczy nikt nie spodziewał. Iran będzie nadal realizował, czy nadal będzie taką narrację prezentował, iż on tę wojnę wygrywa. Natomiast ta dynamika tego, co się stało w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, pokazuje, że ta presja Stanów Zjednoczonych była presją skuteczną. I teraz oczywiście od biegłości i sprawności dyplomatów będzie zależało to, czy ostateczne sformułowania tego zawieszenia broni pozwolą obu stronom wyjść z twarzą. Więc w tym sensie fakt ustępstwa ze strony Iranu moim zdaniem jest tutaj niewątpliwy, co sygnalizuje pewną wolę zawarcia kompromisu. I teraz oczywiście jest pytanie, czy stronom uda się wynegocjować taki kształt, który będzie dawał trwałość temu porozumieniu. No ale dwa tygodnie to jest dość dużo. Mhm. To warto jeszcze zwrócić uwagę, że i Witkow, i Kushner mają w tych rozmowach uczestniczyć, co też jest świadectwem pewnego ustępstwa, jeśli to się oczywiście potwierdzi, ze strony Iranu, dlatego że irańska dyplomacja do tej pory mówiła, iż ci negocjatorzy no, stracili zaufanie Teheranów ze względu na fakt, iż oni prowadzili negocjacje właściwie w przeddzień, mam na myśli te rozmowy w Genewie, ataku amerykańsko-izraelskiego. W związku z tym oni byli oskarżani przez stronę irańską za takie prowadzenie negocjacji w złej wierze. Jeśli oni wrócą do stołu rozmów, a mówi się jeszcze, że J.D. Vance ma być takim głównym reprezentantem strony amerykańskiej, to pewnie będziemy widzieli już niedługo, no to też by to wskazywało na to, że to nie Iran ma tutaj przewagę negocjacyjną, czy przewagę wyboru formuły, w której będą prowadzone rozmowy. W związku z tym ja bym zachowywał tu pewien ostrożny optymizm. Uważam, że Donald Trump ma szansę zakończyć ten konflikt na warunkach, które mogą być odczytane przez społeczność międzynarodową jako potwierdzenie tego, że Ameryka zrealizowała swoje cele, ale jednocześnie oczywiście też na warunkach, które nie są upokarzające dla reżimu w Teheranie, bo to jest w ogóle warunek jakiegokolwiek kompromisu.
Przed nami ta pierwsza tura, która rozpocznie się w piątek w Islamabadzie i no, na pewno będziemy tutaj przybliżać słuchaczom Radia Wnet wszystkie te informacje, które do nas dotrą, ale powiedzieliśmy o tej dużej roli Pakistanu, o presji ze strony Chin. A jak Rosja na to wszystko reaguje i co to oznacza dla Władimira Putina?
No tu mamy bardzo ciekawą sytuację, dlatego że jeżeli ten trend rynkowy, czyli reakcja rynku, uspokojenie sytuacji i spadek cen utrzyma się, to będzie oznaczało, że Rosja, zgodnie zresztą z takimi deklaracjami Steve'a Bessenta sprzed kilkunastu dni, właściwie nie zarobi na tym skoku cen na rynkach światowych. To ma związek z dwoma elementami. Znaczy, po pierwsze, z systemem rozliczeń rosyjskiego budżetu i producentów ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji. Tam jest pewna zwłoka we wpłatach do budżetu, czyli z tych danych, które zostały już opublikowane dwa dni temu, wynika, że no dzisiaj dopiero budżet rosyjski dostaje pieniądze przy rozliczaniu transakcji jeszcze za luty, czyli przy tych niskich cenach, co nadal powoduje napięcia, jeśli chodzi o realizację rosyjskiego budżetu. W pierwszym kwartale tam zanotowano znaczny deficyt. Czyli jeśli by ta tendencja uspokojenia, zawieszenie broni i powrót do pewnej normalności stopniowy się utrzymała, no to Rosja będzie miała relatywnie mniejszą szansę na zarobieniu na tej zwyżce cen. No i drugim czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, co w ostatnim czasie realizuje strona ukraińska, czyli takie systematyczne i zmasowane uderzenia na infrastrukturę portową. Mam na myśli tutaj porty na Bałtyku i Ustługę i Primorsk. To są główne porty eksportu rosyjskich węglowodorów. One palą się od dłuższego już czasu. Co oznacza według ocen ekspertów, że gdzieś około 40% zdolności do eksportu ropy naftowej rosyjskiej jest zablokowane. Więc w tym sensie strona ukraińska tu aktywnie działa, ażeby Rosjanie nie zarobili na tej sytuacji na rynkach światowych, co pokazuje po pierwsze pewną skuteczność, która ulega zwiększeniu, bo te zapowiedzi, że Ukraina będzie realizowała tego rodzaju strategię, one były już formułowane jesienią ubiegłego roku, no ale teraz widać gołym okiem, że ta skuteczność jest duża. No i wreszcie mamy do czynienia z bardzo istotną zmianą w ciągu ostatnich dosłownie kilku dni, która się zarysowała, to znaczy strona ukraińska atakuje już znacznie intensywniej cele na terenie Federacji Rosyjskiej niż Federacja Rosyjska na terenie Ukrainy. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to by to oznaczało, że ilościowa przewaga, jeśli chodzi o rażenie celów położonych gdzieś głęboko na tyłach przeciwnika, przesuwa się na rzecz Ukrainy, co byłoby jakościową zmianą, bo zmieniało też oczywiście pewien rozkład kosztów związany z kontynuowaniem konfliktu. Więc w tym sensie to, co się stało w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, nie jest, wydaje mi się, korzystne z punktu widzenia rosyjskich interesów I wojny na Ukrainie.
To jeszcze na moment spójrzmy na zakończenie naszej rozmowy na sytuację w Polsce, ale właśnie w kontekście zakupów zbrojenia. Pan wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak napisał, że rumuński program SAFE stanął pod znakiem zapytania po tym, jak niektórzy dostawcy gwałtownie podnieśli ceny tuż przed podpisaniem kontraktu i wskazuje tutaj na te ryzyka. Pytanie, czy co nam pokazuje ten przykład Rumunii i czy Polska może znaleźć się w podobnej sytuacji?
Na przykład Rumunii, tutaj musimy bazować na informacjach pochodzących z mediów, w związku z tym no też należy pewną poprawkę poczynić, że one mogą być nieprecyzyjne. Pokazuje na to, że niemiecki koncern Rheinmetall, ale tam mowa też o innych dostawcach, wykorzystując sytuację takiego krótkiego horyzontu czasowego związanego z tym programem SAFE, zaproponowali Rumunom o 30% wyższe ceny niżli o nich była rozmowa na początku tychże negocjacji, na co z oczywistych względów rząd Rumunii nie chce się zgodzić. To jest zresztą, to nie ma, powiedziałbym, wiele wspólnego z samym mechanizmem SAFE. To ma dużo wspólnego z sytuacją na rynku producentów broni uzbrojenia w Europie. Bo ta tendencja inflacji cenowej, jeśli chodzi, no dajmy na to pociski kalibru 155 mm, ona w Europie już jest widoczna przynajmniej od 2 lat. Koszt pozyskania tych pocisków od producentów europejskich jest dzisiaj niemal dwukrotnie wyższy niż od producentów amerykańskich. Różnica oczywiście między Stanami Zjednoczonymi a Europą polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych akurat te pociski produkują siły zbrojne we własnych fabrykach. W związku z tym tam władze mogą kontrolować marże. Natomiast w Europie mamy producentów prywatnych, którzy chcą wykorzystać koniunkturę rynkową, większy popyt, większe środki finansowe, podnosząc ceny. I to jest pewien naturalny, chociaż nieakceptowalny oczywiście mechanizm, który tutaj widać. Program SAFE, eksperci zresztą oceniając ten program sygnalizowali tego rodzaju zagrożenie związane z taką koncentracją zakupów w relatywnie krótkim czasie. No i to co się stało w Rumunii, tylko potwierdza tego rodzaju ryzyko i też pokazuje, że wzrost wydatków nie oznacza wzrostu zdolności ani nawet wolumenu pozyskiwanego sprzętu czy amunicji, bo jeśli się zapłaci 3 razy drożej czy o 30% drożej, no to wydawać się będzie więcej, ale za to sam, za te pieniądze będzie się pozyskiwało taką samą ilość sprzętu, co przy niższym poziomie cenowym. To pokazuje, że sam mechanizm jest relatywnie mało dopracowany i on wymaga pewnej tutaj polityki związanej z pozycją monopolistyczną dużych producentów europejskich, takich jak Rheinmetall, ale to nie dotyczy wyłącznie tego producenta. Czy dotyczy to nas, tego nie wiemy, dlatego że mamy dziwną praktykę w państwie polskim prowadzenia bardzo emocjonalnej dyskusji na temat programu SAFE bez wskazania konkretnych projektów, które przy użyciu tego programu miałyby być sfinansowane. W związku z tym trudno oceniać, czy tego rodzaju praktyki, o których pani wspomina, odnotowane w Rumunii, również mają w Polsce miejsce. Tego po prostu nie wiemy. Opinia publiczna nie jest informowana na ten temat, co wydaje mi się rzeczą dość kuriozalną.
Mhm, ale to już na zakończenie dopytam, ale mamy jakieś narzędzia, jesteśmy w stanie dzisiaj, czy polski rząd jest w stanie zrobić coś, aby jednak zabezpieczyć tutaj interesy konkretnie Polski, nie wiem, powiedzieć o warunkach tych negocjacji, może zabezpieczyć jakoś ceny, czy mamy w ogóle jakieś konkretne narzędzia, których możemy już dzisiaj użyć?
Mamy takie narzędzia, jakie ma każdy kontrahent negocjujący porozumienie na dostawy ze sprzedającym. Po pierwsze, może nie zawrzeć tego porozumienia. Po drugie, powinien szukać alternatywnych dostawców. Na rynku broni i uzbrojenia to nieraz jest bardzo trudne, tym bardziej jeśli mamy do czynienia z ograniczeniami takimi jak w programie SAFE, czyli pewną predylekcją na rzecz producentów europejskich, a w Europie jest ograniczona liczba producentów i ci producenci mają jeszcze ograniczone zdolności wytwórcze. No ale to wtedy nie należy popełniać błędu takiego, powiedziałbym, zafiksowania, że jedyną drogą, którą powinniśmy podążać, jest skorzystanie i to maksymalnie obfite z programu SAFE, czyli naśladować powinniśmy w tym podejściu państwa takie jak Francja czy Finlandia, które korzystają z tego programu, bo czemuż nie korzystać, ale robią to elastycznie. Nie chcą sfinansować 100% swoich potrzeb zbrojeniowych z tego rodzaju środków, tylko robią to w sposób i elastyczny, i wybiórczy, i taki bym powiedział związany z oceną celowości i wysokości wydawanych kwot. Finowie gdzieś około miliarda euro z tego programu będą czerpać, czyli niedużo, jak nawet na potrzeby tego niewielkiego przecież państwa. Francuzi finansują z programu sobie gdzieś około 10% swoich potrzeb związanych z programem modernizacji, rozbudowy też i potencjału, o czym niedawno minister Le Cornu mówił w Zgromadzeniu Narodowym. W związku z tym no to jest najlepsza wskazówka. Tutaj trzeba być elastycznym, trzeba mieć wiele źródeł finansowania, trzeba twardo negocjować z dostawcami. Nie można wreszcie samemu sytuować się na pozycji przymusu. Znaczy, jeżeli my się w ramach naszej narracji, również i dyskusji politycznej, sprowadzimy do roli tego, kto musi kupić od danego dostawcy, bo w przeciwnym razie nie skonsumuje tych środków, no to musimy się liczyć z tym, że ten dostawca, a to są firmy prywatne, notowane na giełdzie, zainteresowane zwiększaniem swojego zysku, no musimy się liczyć, że ten dostawca będzie starał się zdyskontować tą swoją przewagę negocjacyjną. To jest elementarz, aż wstyd o takich rzeczach publicznie mówić. Więc w tym sensie narzędzi mamy bardzo dużo. Pierwszym i zasadniczym jest budowanie finansowania naszego programu zbrojeń w oparciu o bardzo różne źródła i źródła, które mogą być też wymienne, czyli musimy tu być elastyczni, bo każde uzależnienie, niezależnie od tego, czy jest to uzależnienie od partnera, przyjaciela czy sojusznika, no niestety pociąga za sobą ryzyko związane choćby z takimi praktykami, o których tutaj mówimy. No ale to jest naprawdę bardzo takie rudymentarne i elementarne podejście.
Powiedział pan Marek Budzisz, historyk, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, drodzy państwo, 2 minutki po godzinie 9:00. W studiu jest już Jakub Duszek. Za moment wiadomości w Radiu Wnet. Magdalena Piejko wydała Poranek Wnet. Zrealizował Tomasz Rosłoń, a Konrad Tomaszewski dba o to, abyśmy byli podczas transmisji na żywo. Dziękuję wszystkim z państwa za uwagę. Mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj z Radiem Wnet. Jeszcze dużo ciekawych rozmów przed nami. Do usłyszenia.